Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. W szczególny sposób pragnę dzisiaj pozdrowić i powitać na falach Radia Maryja ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Dzisiaj jest Wigilia jego imienin. Ojcze dyrektorze, pozwól, że już na początku naszej dzisiejszej katechezy zaadresuję do Ciebie słowa serdecznej wdzięczności i najlepszych życzeń. Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim Panu Bogu za Ciebie i za to wielkie dzieło, które pozwolił Ci stworzyć. Temu dziełu na imię Radio Maryja, Telewizja Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W duchu wdzięczności za wszystko, co uczyniłeś dla nas, mówimy dzisiaj przy Twoich imieninach, jak to dobrze, że jesteś, jak to dobrze, że mówisz do nas, jak to dobrze, że kochasz Pana Boga, Maryję, Kościół i Ojczyznę. Przyjmij, drogi Ojcze Solenizancie, Ojcze Dyrektorze, odsłuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam najlepsze powinszowania. Życzymy światła i mocy Ducha Świętego w prowadzeniu tych dzieł, które stworzyłeś. Życzymy nadal odwagi i hartu ducha w znoszeniu przeciwności ze strony złych ludzi. Winszujemy dużo sił duchowych i fizycznych w przynajmniu prawdy i promocji dobra przez dzieła, które stworzyłeś. Niech Maryja, Dziewica Niepokalana i Twój Święty Patron, Święty Tadeusz, apostoł, zachowują Cię w swojej opiece. Chrzczenie Boże, alleluja i do przodu. Do życzeń adresowanych do Ojca Dyrektora dołączam życzenia wszystkim jutrzejszym solenizantom, zwłaszcza księdzom biskupom, księdza arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, księdzu biskupowi Tadeuszowi Lakoczemu, księdzu biskupowi Tadeuszowi Rybakowi, księdzu biskupowi Tadeuszowi Pielonkowi, księdzu biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, księdzu biskupowi Tadeuszowi Werno, księdzu biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu i księdzu biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu. Wszystkim biskupom solenizantom, a także kapłanom świeckim Tadeuszom ślemy serdeczne życzenia i dar modlitwy. Droga rodzino Radia Maryja, każdego roku w ostatnią niedzielę października obchodzimy uroczystość rocznicy konsekracji świątyni. Wspominamy zatem bardzo ważny moment w historii każdej świątyni, dzień jej poświęcenia lub konsekracji. Przypomnijmy, że poświęcenie czy też konsekracja świątyni oznacza wyjęcie danej budowli pod użytku świeckiego i przeznaczenie jej do użytku religijnego, sakralnego. Każda nowo wybudowana świątynia poddawana jest takiemu uroczystemu obrzędowi poświęcenia i konsekracji. Coroczny obchód rocznicy poświęcenia Kościoła daje nam sposobność do refleksji nad świątynią, do zastanowienia się nad jej rolą w naszym życiu i zadaniami, jakie mamy wobec niej. Refleksja nad świątynią jako budowlą materialną wypełni pierwszą część naszej dzisiejszej katechezy. W drugiej części wspomnimy także o tym, że każdy człowiek jest także świątynią, żywą świątynią dla Boga. Dodamy także, że świat, w którym żyjemy, możemy traktować jako wielką świątynię Bożą. Wreszcie, idąc za nauką Pisma Świętego, pod koniec naszej refleksji dodamy, że istnieje także świątynia niebieska, do której pielgrzymujemy przez ziemię, do której mamy zaproszenie i w której mamy pozostać na zawsze. Zatem rozpoczynamy naszą refleksję od spojrzenia na świątynię jako budowlę materialną. Najpierw nieco historii. Powróćmy do przeszłości na chwilę i zauważmy, że człowiek od samego początku swego istnienia, będąc z natury istotą religijną, oddawał Bogu cześć. Czynił to zazwyczaj na specjalnych, wybranych przez siebie miejscach. Na początku były to często szczyty gór, wielcy patriarchowie Izraela z Abrahamem na czele, a później prorocy i inni wybitni mężowie Boży, jak na przykład Mojżesz, oddawali Bogu cześć na górach. Szczyty gór były ulubionym miejscem rozmów z Bogiem i składania Mu ofiar. Z czasem miejscem szczególnego przebywania Boga wśród narodu wybranego stała się Arka Przymierza, która wędrowała z narodem i stanowiła jego szczególny skarb, przechowywany zazwyczaj pod ruchomym namiotem, a potem w świątyni. Bóg w pewnym momencie historii polecił wybudować dla siebie specjalny dom, świątynię. Zadanie to otrzymał król Salomon. Przy Bożej pomocy wybudował Bogu wspaniałą świątynię, która należała do 7 cudów ówczesnego świata. Przejmująca była modlitwa, jaką król Salomon wypowiedział do Boga w nowo wybudowanej świątyni. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj, Boże, błagania Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Do tej świątyni jerozolimskiej pielgrzymowali co roku Żydzi, także Syn Boży Jezus Chrystus dostosował się do tego zwyczaju i, jak mówi nam Ewangelia, co roku z rodzicami pielgrzymował do świątyni w Jerozolimie. W czasie swojej publicznej działalności Jezus przychodził do świątyni, by nauczać. Znany jest nawet z Ewangelii epizod o przepędzeniu ze świątyni handlarzy i bankierów. Ta wspaniała świątynia, w której nauczał Jezus, została potem, zgodnie z jego zapowiedzią, zniszczona przez Rzymian. Do dziś nie została odbudowana. Pozostał po niej tylko mur płaczu, przed którym do dzisiaj gromadzą się ortodoksyjni Żydzi na modlitwę. Jednakże w tym jej miejsce wyrosło na świecie tysiące, a może i miliony świątyń chrześcijańskich. Wyrastały w różnych miejscach, w różnych wiekach i w różnych stylach. Zdobią dzisiaj szczelistymi wieżami nasze wioski i miasta. Są wspaniałymi pomnikami wiary naszych praojców. I dziś na naszych oczach wzrastają w wielu parafiach nowe świątynie. Każdy czas dziejów Kościoła dodawał swoje świątynie, by one świadczyły o zamieszkaniu Boga na ziemi i o religijności człowieka. Nieco z teologii świątyni. Warto także dzisiaj przypomnieć, czym jest świątynia w naszym życiu, do czego służy, co się w niej dokonuje. Świątynia jest przede wszystkim miejscem gromadzenia się ludzi na modlitwę, na sprawowanie kultu religijnego. Do świątyni przychodzą ludzie, by wspólnie oddawać Bogu chwałę, by składać uwielbienie, dziękczynienie i by nabierać mocy od Boga do życia, do czynienia dobra, do zwyciężania zła dobrem. W świątyni jest czytane i przepowiadane Słowo Boże, które nam ciągle przypomina, jak bardzo ukochał nas Bóg i które stawia nam wymagania, zadania, byśmy mogli zasmakować pełniej ludzkiego życia. W świątyni sprawuje się liturgię sakramentów świętych, szczególnie liturgię Eucharystii, w której dokonuje się uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. W świątyni wierzący w Chrystusa czerpią siłę do wykonywania swego powołania. Ze świątynią związane jest całe nasze ludzkie życie, wszystkie jego główne etapy. Najpierw w świątyni nowonarodzony człowiek staje się w sakramencie chrztu dzieckiem Boga, gdy zaczyna edukację w szkole i dochodzi do świadomego aktu wiary i rozeznania dobra i zła, rozpoczyna praktykę sakramentu pokuty i przyjmowania sakramentu Eucharystii, karmi się Bożym chlebem, otrzymuje przebaczenie win, dostępuje mocy do rozwoju w sobie życia Bożego. Gdy wyrusza w dojrzałe życie, dostępuje w świątyni umocnienia Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Przed Bogiem w świątyni składa ślubowanie i otrzymuje błogosławieństwo na wspólną drogę życia w małżeństwie. Potem odwiedza regularnie świątynię w niedzielę i święta i uczestniczy w celebracji Eucharystii. W przypadku choroby i wieku starszym otrzymuje umocnienie w sakramencie chorych. Wreszcie w świątyni wspólnota parafialna modli się o zbawienie wieczne, gdy nastąpi odejście z tego świata. W ostatni wtorek, 23 października, żegnaliśmy w świątyni Kołobrzeskiej w tamtejszej prokatedrze wspaniałego biskupa Ignacego Jerza, seniora polskiego episkopatu. Jego ciało złożono w podziemiach tej prokatedry, by tam oczekiwało na chwalebne zmartwychwstanie. Świątynia jest miejscem, w którym w szczególny sposób jest obecny Bóg. Jest mieszkaniem Boga. Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki, mówi druga księga królewska. W świątyni doświadczamy w szczególny sposób obecności Boga. W świątyniach katolickich jest przechowywany Najświętszy Sakrament, żywa obecność Boga człowieka wśród mieszkańców ziemi. Dlatego palą się wieczne lampki oznajmiające, iż znajdujemy się przed świętą obecnością wcielonego Słowa Bożego. Stąd ta świątynia to szczególny dom. Kilka słów o naszych zadaniach wobec świątyni. Świątynia parafialna winna być uznawana za najważniejszą budowlę na terenie parafii. Jest to nasz wspólny dom. Tak jak małżeństwo, rodzina mają swoje mieszkania, domy, które nazywamy domem rodzinnym, tak i wspólnota rodzin, jaką jest parafia, ma właśnie taki wspólny parafialny dom, którym jest kościół parafialny. Dom ten winien być przez nas bardzo ceniony, winien być drogi naszemu sercu. Stąd też powinniśmy najpierw popierać sprawę budowy nowych świątyń. Mamy być zatroskani o to, aby świątynie istniały, aby były. Dzisiaj nie tylko pasterze Kościoła winni troszczyć się, aby nie brakowało świątyń, ale troska ta należy do wszystkich wyznawców Chrystusa, do wszystkich chrześcijan. Jesteśmy pełni uznania dla wspólnot parafialnych, w których niekiedy w wielkim trudzie i przy wielu przeciwnościach wybudowano wspaniałe kościoły. Wszyscy winniśmy dbać o to, aby wśród domów mieszkalnych, fabryk, biur i zakładów pracy stały świątynie pańskie, by one już swoim istnieniem nie tylko zdobiły nasze miasta i wsie, ale by wyraźnie głosiły, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, że Bóg jest głównym gospodarzem nieba i ziemi, że ziemia nie zamyka się widzialnej materii. Drugim naszym zobowiązaniem wobec świątyni jako budowli jest stróżowanie. Dbanie o to, by świątynia nasza była piękna, dostojna. Wszyscy winniśmy się czuć odpowiedzialni za ten nasz wspólny parafialny i zarazem Boży dom. Każdego z nas winno ciągnąć do świątyni. Jej umiłowanie, radość z przebywania w świątyni jest jedną z oznak naszego powołania chrześcijańskiego. Uładowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. wołał kiedyś pełen wesela pobożny Izraelita. Przechodzimy do drugiej części. Teraz powiemy o człowieku jako żywej świątyni Bożej. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł zamieścił takie słowa. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Jakże to ważne słowa. Jesteśmy dla Boga świątynią. Mieszka w nas Duch Święty, a więc nie w drzewie, nie w powietrzu, nie w wodzie, nie w kamieniu, ale w nas. Zamieszkał w nas Bóg w momencie naszego chrztu. Wtedy właśnie staliśmy się świątynią dla Boga. Byliśmy wtedy jeszcze nieświadomi. Nie wiedzieliśmy, co się w nas dokonało. Z czasem jednak nam o tym powiedziano. Zostaliśmy wtedy wezwani, by stać się uczniem Chrystusa z wyboru, by zaakceptować Jego naukę i według niej żyć, by w świątyni naszego serca cieszyć się obecnością Ducha Świętego. Duch Święty obecny w nas, jako żywej świątyni, wspomaga naszego ludzkiego ducha w sektorze poznawczym i sektorze wolitywnym. Popatrzmy na te dwa sektory, żeby zauważyć, jak w nich działa Duch Święty. Działanie Ducha Bożego najpierw w sferze poznawczej. Duch Święty uzdalnia nas do poznawania prawdy. Daje nam lepsze zrozumienie naszego powołania, sensu życia, sensu cierpienia. Duch Święty pozwala nam głębiej wnikać w prawdy wiary, w prawdy dotyczące naszego zbawienia. Po prostu oświeca ludzki umysł, uznaniając go do poznania pełniejszej prawdy. Wiara w oświecające działanie Ducha Świętego zawarta jest w tekstach liturgicznych, w modlitwach, hymnach i pieśniach do Ducha Świętego. Kościół tak często modli się słowami: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Światłem rozjaśnij naszą myśl. Inna modlitwa: Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością. We wszystkich tych modlitwach kryje się przekonanie o pomocy Ducha Świętego w dochodzeniu do prawdy, do mądrości. Podkreślę raz jeszcze, że chodzi tu głównie o prawdę dotyczącą człowieka, jego godności, powołania, zbawienia, ostatecznego przeznaczenia. W dalszej kolejności idzie tu także o wszelką prawdę. Człowiek bez tej pomocy Ducha Świętego jest zdany na błądzenie. Duch Święty działający w człowieku w przestrzeni poznawczej pozwala nam także odeznać prawdę o dobru i złu. Dokonuje się to w ludzkim sumieniu. Rola Ducha Świętego jest tu szczególna. Dlatego został on nazwany przez tradycję chrześcijańską światłością sumień. W sekwencji do Ducha Świętego, zaczynającej się od słów przybądź Duchu Święty, wyrażamy prośbę: przyjdź światłości sumień. Duch Święty jest tu przyzywany jako ten, kto oświeca ludzkie sumienia, nasze sumienia. Sumienie nakazuje człowiekowi w odpowiedniej chwili pełnić dobro i unikać zła. Osądza również konkretne wybory moralne, aprobując te, które są dobre, wtedy przeżywamy radość, zadowolenie wewnętrzne i potępiając te, które są złe. Są to wyrzuty sumienia. W sumieniu rozpoznajemy jakość moralną konkretnego czynu, który zamierzamy wykonać, którego właśnie dokonujemy lub który dokonaliśmy. Rozeznanie dobra i zła w konkretnej sytuacji, które należy do sumienia, nie jest ani takie proste, ani łatwe. Jest tu potrzebna pomoc. Dlatego ludzie wierzący wołają: przyjdź światłości sumień. Daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe. Człowiek potrzebuje pomocy Boga w rozpoznawaniu moralnych wartości czynów, mimo iż zaczątek tego uzdolnienia wpisany jest w jego naturę. Drugi sektor działania Ducha Świętego w naszej wewnętrznej świątyni to jest sektor wolitywny. Wola obok intelektu jest drugą władzą duchową człowieka. Przez nią człowiek wyraża pragnienia, tęsknoty, dokonuje wyborów moralnych, podejmuje decyzje. Tak jak sfera poznawcza stanowi przestrzeń dla działania Ducha Świętego, tak i w sferze wolitywnej doświadczamy działania tegoż Ducha. Jest to oddziaływanie tajemnicze, o którym mówi objawienie. Skutki tego działania są w jakiś sposób przez nas doświadczane. Jesteśmy znowu zdani na jakieś uporządkowanie, pogrupowanie tychże dziedzin, sektorów działania Ducha Bożego w sferze wolitywnej. Wymienimy z nich niektóre. Najpierw zauważmy, że Duch Święty przez oświecanie naszego umysłu i oddziaływanie na wolę doprowadza nas do aktu wiary. Wprawdzie akt wiary jest naszym osobistym aktem. Człowiek jest jego sprawcą, dlatego jest on aktem zasługującym, akt wiary. Ale jego zaistnienie jest niesione Bożą pomocą, Bożą łaską. Stąd mówimy, że wiara jest łaską, jest darem danym przez Ducha Świętego, ale jest i zadaniem wymagającym od człowieka wysiłku. Powyższe przeświadczenie budujemy na wypowiedziach biblijnych. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian wyznaje: otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Czyli uznać Jezusa nie można za Boga bez pomocy Ducha Świętego. Chrystus zaś wyznał: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. To pociąganie Ojca dokonuje się w Duchu Świętym. Podobnie można powiedzieć, że Duch Święty umacnia naszą nadzieję. Broni nas przed rozpaczą, załamaniem, zniechęceniem. Apostoł wyznaje w liście do Rzymian: a Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Rzymian 15:13. Działanie mocy Ducha Świętego odnosi apostoł także do miłości. Znowu cytat: a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5. Duch Święty przysposabia nas także do modlitwy. To właśnie On sam w nas się modli, jak zauważa apostoł. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych, ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze, Gratu 4,6. Oraz podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Rzymian 8:27. Duch Święty uznany nas także do wyboru dobra. Dobre decyzje, poprawne wybory moralne są owocem wspomagającej naszą wolę mocy Ducha Świętego. Wiedzą o tym dobrze ludzie wierzący. Dlatego okazują za to Panu Bogu wdzięczność. Duch Święty uznany nas także do wytrwania w dobru wybranym. Chrystus powiedział, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zachęcał także uczniów, wytrwajcie w miłości mojej. Wiemy, jak nam niekiedy trudno przychodzi to trwanie w miłości Chrystusa. Doświadczamy w życiu ciężaru wierności aż do końca. Nasza wola zawodzi, poddaje się trudnościom i pokusom. I tu właśnie naszej słabości przychodzi także z mocą Duch Boży. Możemy powiedzieć, że duch ludzki staje się zatem mocny mocą Ducha Świętego. Taki właśnie duch ludzki, wspierany Duchem Świętym, winien kierować naszym życiem. Życie nasze winno toczyć się wedle wymogów ducha, a nie ciała. Wartości cielesne, materialne są bowiem antagonistyczne. Wzbudzają często zazdrość, stają się motywem, powodem napadów, agresji, kradzieży, niszczenia, nawet zabójstw. Zaś wartości duchowe są niekolizyjne, niekontrowersyjne. Nikomu nie zagrażają, nikogo nie poniżają, nikomu nie szkodzą. Przeciwnie, służą wszystkim, uszczęśliwiają ludzi. Dlatego są godne propagowania i rozwijania. Stąd też nasza służba światu, nasza służba ludziom, której lansujemy wartości ducha, jest tak bardzo potrzebna, staje się błogosławieństwem dla drugich i dla nas samych. Skoro tak jest, to winniśmy być zatroskani nie tylko o świątynię jako budowlę materialną, ale także, a może nade wszystko, o świątynię, jaką jest człowiek, jaką jesteśmy. Wynika z tym podwójne zatroskanie. Dbać o piękno na swojej świątyni, o piękny wystrój świątyni Boga w nas, czyli o wewnętrzną przyjaźń z Bogiem oraz o świątynię Bożą, jaką jest każdy drugi człowiek. A więc nigdy nie zaśmiecajmy, nie profanujmy świątyni Boga, którą sami jesteśmy, nie brudźmy jej przez grzech, przez jedbalstwo. Niech Boża świątynia w nas będzie zawsze czysta, pełna świeżych kwiatów, pełna blasku, światła i kadzidła. Niech będzie pełna ozdób i klejnotów, dobrych uczynków, dobrych myśli, dobrych pragnień. Niech nam zależy, aby w każdym człowieku, którego spotykamy, żył Bóg, aby ten człowiek też był ozdobną, czystą i jasną świątynią dla Boga. Błagam nas, Panie Boże, abyśmy kiedyś przystąpili do burzenia świątyni Boga w człowieku. Pamiętajmy o ostrzeżeniu świętego Pawła. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. I jeszcze na zakończenie kilka słów o świecie jako świątyni i o świątyni niebieskiej. Cały świat, w którym żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, chorujemy i umieramy, jest wielką świątynią. jest wielką, tę wielką świątynię zbudował Bóg, On ją zbudował i w niej mieszka. Powtórzmy jeszcze raz słowa psalmu: Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, krąg ziemi jego mieszkańcy. Jesteśmy przeto w Bożym domu. Trzeba kochać ten dom i przeobrażać go w lepszy, czynić go sobie poddanym, mimo że nas dociskają w tym ziemskim domu, w tej świątyni różne biedy, choroby, dolegliwości. Nie wolno ciągle narzekać, nie należy marzyć o ucieczce, bo uciec się nie da. Musimy tu pozostać aż do śmierci. Nie można też uciec od ludzi, z którymi się żyje. Czego nie można zmienić, to trzeba przetrzymać. Kochajmy ten dom ziemski, tę świątynię Bożą. Cieszmy się kwitnącym kwiatem, śpiewem ptaków, a także jesiennym wichrem, deszczem. To wszystko ma jakiś związek z Bogiem. I świątynia niebieska, niebieski Jeruzalem. Miano świątyni właśnie przypisujemy także niebu. W Piśmie Świętym i w modlitwie Kościoła obecne jest sformułowanie niebieski Jeruzalem. Już wkrótce nastąpi listopad, miesiąc wypełniony treścią eschatologiczną. Będziemy odwiedzać cmentarze, w kościołach będziemy czytać wypominki i modlić się za zmarłych. Żyją wspomnienia. Przekazaliśmy z tego ziemskiego domu do domu Ojca, do niebieskiej świątyni, tyleż już ludzi. Gdy nam życia przybywa, mamy więcej znajomych na cmentarzu, aniżeli wśród żywych. Nie mamy tu stałego zameldowania. Czeka nas niebieski Jeruzalem, świątynia, zamieszkanie z Bogiem na zawsze. Bóg nie chce na wieki pozostać sam. Chce być z nami. Jako ludzie, będąc żywą świątynią Bożą, trzeba nam poprzez ten świat, wielką także Bożą świątynię i przez świątynię materialne, do których przychodzimy na liturgię, dążyć do świątyni niebieskiej na wieczne wody Baranka. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam koleżankę z okazji, pozdrawiam kapłanów, alumnów i wiernych diecezji świdnickiej. Jestem pasterzem także mojej rodziny Chucisko, mojej rodziny parafią Leżańsk, wszystkich moich właśnie przyjaciół i tych, którzy się właśnie modlą za nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wszystkim udzielam błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz na wieki, z pomożeniem naszej imię Pana, który tworzy niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.